Czy zieleń miejska i dzikie rośliny są odpowiedzią miast na wyzwania zmian klimatu? Cześć, z tej strony Marcin Wojciech-Żebrowski i zapraszam Cię na najnowszy odcinek Urbcastu, mojego podcastu o miastach, architekturze, urbanistyce i nie tylko. Cześć i witaj w najnowszym odcinku Urbcastu, który jest również ostatnim odcinkiem z serii poświęconej zmianom klimatu i tego, jak miasta mogą się do tych zmian adaptować. Jest to seria, która powstaje w partnerstwie razem z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, a dziś porozmawiamy o temacie roślinności. Moją dzisiejszą gościnią jest dr inżynier Daria Sikorska, która reprezentuje SGGW, czyli Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. I rozmawiamy o takiej roli nauki i praktyk w rozwoju zrównoważonych miast, o tym, jak właśnie nauka może pomagać w budowaniu nie tylko takiej rezyliencji miejskiej, ale także na przykład takiego dziedzictwa kulturowego. Rozmawiamy o roślinności dzikiej, o tym, jakie ma funkcje, czy jest w ogóle możliwe, żeby tą dzikość w mieście zachować, a także ma bardzo, bardzo istotny temat, czym jest fitosocjologia i jak możemy ją wykorzystać w tym, żeby nasze miasta były takie bardziej odporne, rezylientne na zmiany klimatu. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania bardzo ciekawej rozmowy z Darią Sikorską. To cóż, chciałem zacząć ostatni nasz odcinek, ostatni w serii poświęconej zmianom klimatu, który realizujemy razem z ministerstwem. I w tym dzisiejszym odcinku porozmawiamy o roli roślinności, bo to jest niesamowicie istotny aspekt. Zieleń miejska ma bardzo duży potencjał do zrobienia w mieście wiele rzeczy dobrych. Jest ze mną dzisiaj Daria. Cześć.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
Dzięki wielkie, że do nas przyszłaś i opowiesz trochę o tych roślinach i nie tylko. Tak jak mówiłem w zapowiedzi, ty reprezentujesz takie środowisko akademickie i chciałem na początku zacząć właśnie od takiej roli nauki i praktyk w rozwoju zrównoważonym miast. Zanim do tego przejdziemy, możesz powiedzieć krótko, jak właśnie się to stało, że reprezentujesz właśnie uczelnię wyższą i jakie narzędzia ci to w ogóle daje do pracy z zielenią na co dzień?
Jasne, dzięki. No wiesz, pytanie jest tak szerokie, że mogłabym chyba na samo to pytanie odpowiadać przez te pół godziny, które tutaj mamy, ale myślę, że taką najbardziej trafną odpowiedzią to jest jednak taka ciekawość, która mnie przez całe życie popychała do tego, żeby dowiadywać się nowych rzeczy. I środowisko akademickie jest takim miejscem, które chyba najbardziej temu sprzyja. Na pewno rzeczy, które robiłam 15 lat temu i które ciekawiły mnie wtedy, diametralnie się zmieniły, ale mnie najbardziej właśnie pociąga ta taka adaptacja, elastyczność i to, że właśnie dużo takich nowinek się pojawia i trzeba być bardzo elastycznym i też zmieniać swoje poglądy z czasem.
Czy ty czujesz, że ta rola nauki, rola akademii, rola różnego rodzaju badań w tworzeniu właśnie tych miast przyszłościowych, tak, czyli na przykład miast, które no, zwracają uwagę większą na zieleń, o której dzisiaj rozmawiamy, czy ta rola jest duża, tak? Bo chodzi mi o to, żeby w tej rozmowie też trochę tak spróbować przynajmniej porozmawiać o takim stereotypie tej takiej wieżyskości słoniowej, gdzie jest ktoś, kto działa w tej akademii, natomiast to zostaje w teorii, a nie idzie do praktyki, więc jak to wygląda u ciebie i w twojej pracy?
Tak. No zdecydowanie przed każdą katastrofą byli naukowcy, którzy przed tą katastrofą ostrzegali, natomiast nikt ich nie słuchał, jak w każdym filmie science fiction w tej tematyce. Myślę, że ta rola naukowców bardzo się zmienia, jest bardzo dynamiczna, czyli z takiego etapu, w którym naukowiec robi sobie te badania, coś tam dziubdzia, mierzy, waży i później publikuje. Ta rola bardzo się zmieniła w kierunku właśnie potrzeby upowszechniania nauki i także tematy, których się podejmujemy, muszą być też tematami, które odpowiadają na zapotrzebowanie społeczne. Także myślę, że nasza rola się zwiększa, ale jak zapraszałeś mnie do tego podcastu i ja się zastanawiałam, co takiego najciekawszego mogłabym powiedzieć o roli naukowców, to jest ten aspekt tego, że my pokazujemy dane, które są mierzalne. Stosujemy techniki, które dają odpowiedzi zweryfikowane, dają dane, które później możemy w praktyce wykorzystać. I ja jestem wielką optymistką, jeśli chodzi o wykorzystanie w praktyce tego, co my pokazujemy. Jestem przekonana, że rola naukowców jest coraz bardziej doceniana, ale też środowisko akademickie bardzo musi zmienić swoje podejście, co zresztą myślę, że się dzieje. I takim motorem, który chyba jest tutaj najbardziej istotny, to jest po prostu finansowanie. Odkąd finansowanie z Unii Europejskiej niemalże wymaga na przykład udziału ludzi w całym tym procesie, to i my też musieliśmy zmienić swoje podejście i być trochę tacy właśnie, musimy być bardziej elastyczni. Także no ja jestem dobrej myśli i coraz bardziej to, co robię, daje mi satysfakcję, właśnie dlatego, że zaczyna być przydatne.
Jak możemy te liczby i tą naukę zacząć implementować w praktyce, a szczególnie w praktyki miejskie, bo właśnie pamiętam, że przygotowując się do tej rozmowy, ty mówiłaś o takim ciekawym przykładzie Muzeum Pałacu w Wilanowie, gdzie tą naukę można rzeczywiście zaimplementować. Czy mogłabyś o tym coś więcej opowiedzieć?
Tak, współpraca Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Pałacem Muzeum w Wilanowie to jest taki jeden z wielu przykładów, gdzie szukamy pewnego rodzaju synergii. I tutaj, ponieważ jest to instytucja, której rolą jest głównie zachowanie takich elementów dziedzictwa kulturowego. To nie przyroda jest głównym jakby źródłem i dochodów, ale też jakby głównym źródłem, takim najważniejszym elementem. Natomiast nasza współpraca ma zwiększać rolę elementów przyrodniczych, zwiększać możliwości edukacyjne i razem z Pałacem Wilanowie właśnie będziemy implementować tak zwane rozwiązania oparte na przyrodzie, czyli między innymi zajmować się retencją wody i krok po kroku prowadząc właśnie badania naukowe, na przykład sprawdzając, w jaki sposób roślinność tego pałacu wyłapuje pyły, mikroplastiki, jakiego rodzaju usługi ekosystemowe świadczy. Także tu już mamy takie badania pilotażowe. Wspólnie wypracowujemy taki nowy model funkcjonowania instytucji kultury dla przyrody.
Czy myślisz, że to jest dopiero początek i że mogą też powstać jakieś inne formy, a może już są formy wykorzystywania właśnie tych naukowych badań w kreowaniu kultury miejskiej?
Bardzo, bardzo i to się dzieje na naszych oczach. Miałeś u siebie jako gościa Kaspra Jakubowskiego, który bardzo dużo też na ten temat powiedział i zdecydowanie taką największą nowinką to jest Park Powstania Warszawskiego, który powstał także na kanwie troszkę naszych badań naukowych, dlatego że mieliśmy wspólny projekt z Zarządem Zieleni Miejskiej, gdzie badaliśmy potencjał nieużytków. I mówiąc badaliśmy, mam na myśli tutaj właśnie te mierzalne dane, kiedy bierzemy cały sprzęt, bierzemy drony, bierzemy różnego rodzaju urządzenia pomiarowe i dostarczamy informacji o tym, dokładnie ile i w jaki sposób ta zieleń nam daje. I ten park jest pokłosiem takiego właśnie projektu dotyczącego oceny potencjału nieużytków. No tutaj Kasper będzie mówił o tym jako czwarta przyroda. Ja bym nazwała to bardziej roślinnością spontaniczną czy wspieraniem procesu naturalnej sukcesji. Tutaj taka właśnie mała różnica odnośnie nomenklatury, której używamy, ale to się dzieje na naszych oczach i faktycznie te nasze badania są brane pod uwagę i implementowane.
Jakbyś mogła powiedzieć właśnie też z takiej eksperckiej perspektywy też trochę więcej o wpływie tej roślinności, bo tak jak już wspominałem, oczywiście jest wiele badań już od wielu, wielu lat mówiących o takim korzystnym wpływie zieleni jako ogółu, tak, na nasze zdrowie, na środowisko, na życie w mieście. Natomiast jakbyśmy się zagłębili w takie konkretne aspekty, czyli jak na przykład rośliny mogą działać przeciwpyłowo, jak mogą oczyszczać nasze powietrze, albo jakie są też inne praktyczne rozwiązania, z którymi wy na co dzień pracujecie, o których my powinniśmy być też bardziej świadomi pracując z miastami.
Masz rację, że tutaj jakby literatura i badania światowe dostarczają nam już mnóstwo danych na ten temat, także wiemy pod wieloma względami, co nam ta roślinność daje od takiego poziomu, powiedziała wręcz molekularnego, przez florę bakteryjną. No, badania wskazują, że nawet osoby, które pracują z glebą, pracują w ogrodzie, mają inny skład mikrobiomu na swoim ciele w porównaniu do osób, które tego nie robią, więc jest to niesamowicie ciekawa dziedzina przez aspekty społeczne.
Czy jest to lepszy, zdrowszy mikrobiom?
Bardziej zróżnicowany, przez to bardziej odporny, rezylientny, jakbyśmy powiedzieli.
Czyli warto.
Myślę, że warto w zasadzie tych aspektów i płaszczyzn, na których ten dobroczynny wpływ dostrzegamy, jest ogromnie dużo. Najtrudniejszy do oceny metodycznie jest ten aspekt taki zdrowotny i dotyczący samopoczucia, bo wiemy, że on jest, ale bardzo trudno jest go rozłożyć na czynniki pierwsze i ocenić, ale dokładnie jaka cecha roślinności, ale dokładnie jaki czynnik wpływa na to, że mamy lepsze samopoczucie, że wypoczywamy, że mamy lepsze zdrowie. I to jest taka chyba najbardziej rozwijająca się dziedzina tutaj, najbardziej ciekawa.
Porozmawiajmy też trochę o korzyściach takich ekonomicznych, bo jeśli rozmawiamy szczególnie o tej wspomnianej przez ciebie w nazewnictwie Kaspra czwartej przyrodzie, tak, czyli jakichś takich roślinach, które pojawiają się nagle i przysłowiowo zarastają, tak, różne przestrzenie, różne też nieużytki, to czy my jesteśmy w stanie też zauważyć jakieś korzyści ekonomiczne, które wynikają z tego typu zieleni?
Oczywiście i to są również korzyści, które mają miejsce na wielu płaszczyznach. No, pierwszym takim symptomem, który możemy zauważyć, to jest to, że taka roślinność nie wymaga dodatkowych zabiegów. Czyli jeśli zaakceptujemy tą nową estetykę dzikości i darujemy sobie koszenie wielokrotne, no to oczywiście nie dość, że generujemy mniej zanieczyszczeń do atmosfery, to jeszcze jakby mamy tutaj bardzo mierzalne korzyści, które nie generują dodatkowych kosztów. Ale takim najbardziej niedocenionym aspektem to są właśnie usługi ekosystemowe, czyli te benefity, która bardziej różnorodna, bardziej gęsta roślinność świadczy. No tutaj też miałeś już wielu gości, którzy mówili o usługach ekosystemowych. Dla nas jest to taka podstawa, żeby roli roślinności przypisać konkretne wartości monetarne, czyli wreszcie przedstawić, a ile by to kosztowało, żeby dany teren wychłodzić tak, jak to dany ekosystem robi.
Jeszcze na zasadzie takiej współpracy, bo to, o czym teraz mówisz, ma dla mnie sens i rzeczywiście były też osoby wcześniej, które o tym wspominały, natomiast szukając takich praktycznych też rozwiązań, jak do tego się wszystkiego zabrać, ponieważ no, ten podcast też ma na celu dotrzeć do takich osób, które działają z miastami, więc jak one mogą zacząć w ogóle patrzeć na tą zieleń przez taki właśnie pryzmat tych korzyści ekosystemowych, korzyści materialnych? Od czego się w ogóle zaczyna?
Myślę, że tutaj w zasadzie to chyba wszystkie grupy społeczne w pewien sposób już zaczęły na ten sposób, na zieleń patrzeć w ten sposób. No, wiesz, każdy z nas żyje troszeczkę w banieczce, a myślę, że warszawiacy żyją w bardzo dużej banieczce, dlatego że Warszawa już zrobiła fenomenalny postęp pod kątem ilości zieleni, jakości, w ogóle zielonej infrastruktury i absolutnie bardzo się cieszę, że w tym mieście mieszkam, które się tak dynamicznie zmienia. I takim najlepszym sposobem jest po prostu przykład. Czyli jeśli ludzie widzą w swoim otoczeniu pewne rozwiązania, których normalnie by nie wybrali, ale one są, oswajają się z nimi, na przykład zielone torowiska, tak? To jest rozwiązanie, które nie jest jakoś bardzo stare, tak? To jest raptem może 10 ostatnich lat, kiedy Warszawa wprowadza zielone torowiska. I tutaj robiliśmy bardzo ciekawe badania w momencie, kiedy w Warszawie było około 20 kilometrów łącznie zielonych torowisk, w których sprawdzaliśmy, jak ludzie oceniają te torowiska, ale czy na przykład różnorodność biologiczna jest dla nich ważna. I już wtedy mieliśmy bardzo ciekawe wyniki, że w zasadzie 100% naszych respondentów zawsze wybrałaby zielone torowisko zamiast takiego tradycyjnego, ale jak zaczęliśmy zagłębiać się w szczegóły, no to okazało się, że na przykład te najbardziej różnorodne biologicznie, czyli posiadające skład gatunkowy, wielogatunkowe pod kątem roślinności, no oczywiście wcale nie były najlepiej postrzegane, bo właśnie ta równa, zieloniutka murawa to jest to, co do ludzi najbardziej przemawia. Ale gdy ogląda się takie torowisko z większej odległości, to w zasadzie wszyscy nasi respondenci bardzo pozytywnie się do tego ustosunkowywali, więc to już nam daje bardzo konkretne wskazania do zagospodarowania, co robić. Czyli pokazujemy przykład, dajemy jakieś pionierskie rozwiązanie, którego wcześniej nie było, ludzie się z nim oswajają i z czasem ono staje się coraz bardziej akceptowalne społecznie i coraz bardziej wspierane, a później na przykład budżet obywatelski w Warszawie pokazuje, że z roku na rok przybywa rozwiązań zielonych i warszawiacy w największym stopniu głosują na projekty zielone i w największym stopniu zgłaszają też projekty zielone. Więc to chyba mówi samo za siebie.
Ale czy to jest tak, że takie zielone torowiska to jest rozwiązanie idealne? Bo z tego co wiem, ma to też pewne swoje minusy. Więc może porozmawiamy też w kontekście właśnie takiej edukacji. Czy każdy kawałek zieleni w mieście jest dobry?
Zależy, tak. Myślę, że taką najlepszą odpowiedzią na każde tego rodzaju pytanie to jest jednak zależy. Bo rzeczy nigdy nie są czarno-białe. W kontekście zielonych torowisk to trzeba też mieć na uwadze, że samo zazielenienie i posadzenie jakiejś roślinności nie generuje od razu spektakularnych efektów środowiskowych. To znaczy, zielone torowisko to jest około 10 cm podłoża i najczęściej pokryte jest matą rozchodnikową. Trzeba mieć na uwadze, że korzyści mogą być bardzo ograniczone. Czyli te 10 cm substratu plus mata rozchodnikowa składająca się najczęściej po prostu z kilku odmian rozchodnika, bardzo odporna na bardzo niekorzystne warunki środowiskowe w mieście, generuje pewne korzyści. To znaczy w małym stopniu będzie wyłapywać zanieczyszczenia, w pewnym stopniu będzie też wyłapywać opad, czyli troszeczkę będzie jednak przyczyniać się do zmniejszonego spływu powierzchniowego, ale w stosunku do takiego naturalnego ekosystemu, czy to by była łąka, czy to by był, nie wiem, las liściasty, no ekosystem, który jednak charakteryzuje się dużo większymi wartościami takimi przyrodniczymi, to efekt działania takiego torowiska o tej szerokości 50 czy 80 centymetrów, no nie ukrywajmy, będzie marginalny. Ale widząc na co dzień tego typu rozwiązanie, czyli mamy dziesiątki tysięcy ludzi, którzy stoją na przystanku, oglądają to zielone torowisko, oswajają się z tego typu rozwiązaniem, ich wybory w przyszłości odnośnie rozwiązania technologicznego, takiego tradycyjnego, a wybrania czegoś, co będzie bardziej zgodne z przyrodą, mimo wszystko jakby to rozwiązanie będzie przemawiało za tym, że część tych ludzi, jest to dużo bardziej prawdopodobne, że właśnie wybierze takie rozwiązanie bardziej proprzyrodnicze, bo będzie też z tym oswojona.
Powiedziałaś, że te rośliny bardziej dzikie mogłyby właśnie dać większą bioróżnorodność i byłyby lepszym rozwiązaniem. Dlatego zapytam przewrotnie, czy w ogóle dzikość w mieście jest jeszcze możliwa, czy jest na nią miejsce, bo powiedziałaś właśnie, że ci wasi respondenci jednak doceniali to, że to jest taki zielony, równo przystrzeżony trawnik.
Tak, tak. No w twoim pytaniu kryje się bardzo wiele różnych wątków. Po pierwsze, mówiąc o roślinności naturalnej, to my mówimy o ekosystemie, który tworzył się przez dziesiątki lat, o ekosystemie, w którym różne grupy organizmów jakby stworzyły ze sobą powiązania i nigdy nie będzie to samo, co perfekcyjnie dobrany skład gatunkowy na nowo założonej powierzchni. Czyli my nie możemy mówić o tym, że roślinność i jakby cała zieleń w miejscu, które zostało stworzone od zera, będzie miała taką samą rolę i będzie dawała te same benefity, co już istniejący naturalny ekosystem. Więc jakby w naszej rozmowie chciałabym jasno rozgraniczyć, kiedy mówimy o naturalnych ekosystemach, których w mieście mimo wszystko jest jeszcze całkiem sporo, od tej roślinności stworzonej, która oczywiście z czasem też nabiera pewnych cech ekosystemu naturalnego, ale nigdy nie jesteśmy w stanie stworzyć od zera tego, co przyroda już stworzyła na przestrzeni lat. A co do tej dzikości, to oczywiście tej dzikości możemy mieć bardzo wiele rodzajów i nawet w zależności od tego, jakiej nomenklatury użyjemy i na jaki aspekt będziemy patrzeć, to znajdziemy różne rodzaje dzikości. Nawet ostatnio przeprowadziliśmy takie badania, gdzie pytaliśmy warszawiaków o wskazanie miejsca, które ich zdaniem jest najbardziej naturalne, ale nie definiując, czym dla tego człowieka ma być naturalność. Po prostu prosiliśmy o wskazanie na mapie obiekt, który w pobliżu miejsca zamieszkania jest najbardziej dla danego człowieka naturalny i zestawialiśmy to z bardzo dokładnymi danymi o ekosystemach i roślinności w Warszawie. I z wyników wychodzi nam, że tak naprawdę ta naturalność to dla każdego jest zupełnie inna. Bardzo często mając w pobliżu miejsca zamieszkania rezerwat, czyli miejsce o największych walorach przyrodniczych, które jest objęte najbardziej ścisłą formą ochrony, czyli z punktu widzenia przyrodnika o największych walorach, to respondenci mieszkający koło rezerwatu wskazywali miejsca o diametralnie odbiegających parametrach jakościowych, innymi słowy, jakiś trawnik przed domem. Tak? Czyli dla każdego ta naturalność znaczy co innego. I dla mnie miejsca z dzikością, te, o które pytałeś, wracając tu do głównego wątku, to są miejsca, w których mamy do czynienia z ekosystemami naturalnymi, które uległy niewielkiej degradacji, które zostały zachowane jakby w dobrym stanie, to znaczy, które nie zostały odwodnione znacząco, to będą lasy łęgowe nad Wisłą, to będą różnego rodzaju olsy, łąki. I dla mnie największą dzikością to byłyby właśnie tego typu obszary, gdzie mamy do czynienia z mało zmienionymi ekosystemami naturalnymi. Ale dzikością możemy też określić tereny, które pozostawiono bez koszenia, bez pielęgnacji, gdzie po prostu naturalnie zarosły. I to są te obszary, do których Kasper będzie się odnosił jako właśnie obszarów czwartej przyrody, a dla mnie to będą miejsca, w których po prostu pozwoliliśmy przyrodzie działać samej i gdzie zachodzi sukcesja. Czyli dla przyrodnika to jest właśnie ten proces zmiany w kierunku użyźnienia siedliska, w kierunku stabilizacji ekosystemu. I nie da się go tak założyć od zera. Po prostu ta roślinność spontaniczna, o której ja mówię, a którą właśnie Kasper by nazywał czwartą przyrodą, to są miejsca, w których dzieje się samo. Ale dla mnie dzikość dla mieszkańców Warszawy, to mogą być zupełnie jakby różne obiekty.
Mam nadzieję, że też dotrzemy tym podcastem szeroko i dzięki temu ktoś, kto nas teraz słucha, też będzie mógł dostrzec inne rzeczy niż tylko trawnik przed domem.
Jasne.
I tego taki też jest cel. I jeśli chodzi jeszcze o ten element edukacji, ja myślę, że ważne, żebyśmy poruszyli taki temat, który też wybrzmiał wcześniej w podcaście, natomiast ja nie byłem świadomy, jak istotna jest to rzecz, czyli konkretnie fitosocjologia. Czym ona jest i dlaczego jest ważna w badaniach nad roślinnością miejską?
Fitosocjologia to jest słowo, którego przypuszczam, że 90% twoich słuchaczy nigdy wcześniej nie usłyszało, chyba że to są architekci krajobrazu, którzy mieli przyjemność przejść przez studia i mieli taki przedmiot na studiach. Natomiast fitosocjologię należy sobie wyobrazić jako taką naukę, która zajmuje się tym, w jaki sposób różne gatunki roślin zawsze występują ze sobą w pewnych połączeniach. Czyli to jest tak naprawdę nauka o ekosystemach, o tym, w jaki sposób rozpoznać dany ekosystem, jak go sklasyfikować, o tym, jak na podstawie składu gatunkowego poznać, czy jest on w dobrym stanie, czy są tam już jakieś na przykład zmiany antropogeniczne. I jest to określenie takie, bym powiedziała, trochę typowo z języka polskiego, więc w nomenklaturze anglojęzycznej byśmy raczej szukali takich określeń jak vegetation science, ale myślę, że ponieważ dorobek tej nauki w Polsce jest tak ogromny i mamy tak dużo publikacji, mamy tak znamienitych fachowców, myślę, że warto też rozwój tej nauki w naszym kraju wspierać i trzymać się tej nazwy, która myślę, że też niesie za sobą taki bardzo duży ładunek ogromnej wiedzy, która już została wypracowana.
Mhm. I czy to jest tak, że chcąc właśnie rozmawiać o tym, jak te gatunki ze sobą współżyją i chcąc właśnie zrealizować jakiś projekt zielony, czy z tym tematem może nam pomóc właśnie architekt, architektka krajobrazu, czy możemy jeszcze się na ten temat uczyć jeszcze w jakiś inny sposób? I tutaj mi właśnie chodzi o takie praktyczne wykorzystanie fitosocjologii.
Architekt krajobrazu zdecydowanie powinien nas w tym aspekcie wesprzeć, zakładając, że słuchał na zajęciach. Jest to nauka też bardzo trudna, dlatego że wymaga znajomości w zasadzie prawie całej rodzinnej flory, która jest bardzo bogata, dlatego że mamy bardzo dużo tych gatunków roślin, zwłaszcza te gatunki pojawiające się spontanicznie, czyli na przykład te gatunki, które możemy zastać w miejscu, które zostało zaorane i zarzucone, to wbrew pozorom, gdybyśmy policzyli liczbę gatunków, mówię o sztukach, które pojawią się w miejscu właśnie zaoranego, załóżmy pola, gdzie stwarzamy takie warunki inicjalne jakby po przejściu huraganu, tak? No my nazywamy to, że to jest właśnie disturbance, czyli zaburzenie. I w takie miejsce wchodzą gatunki pionierskie. I liczba gatunków w takim miejscu może być zatrważająco wyższa od liczby gatunków, które spotkamy w Puszczy Białowieskiej na podobnym obszarze. Czyli jeśli weźmiemy, 10 metrów kwadratowych takiego nieużytku i 10 metrów kwadratowych z Puszczy Białowieskiej i wyliczymy, ile gatunków roślin tam spotkaliśmy, to może się okazać, i to chyba najbardziej prawdopodobny jest scenariusz, że właśnie na tym nieużytku będzie ich więcej. I tu wchodzi element jakości. Dlatego, że bardzo mówimy dużo o różnorodności biologicznej, a ta różnorodność biologiczna to nie jest wyłącznie liczba gatunków. Bo gdybyśmy mieli wskazać w Warszawie, które miejsce jest najbardziej różnorodne biologicznie na podstawie liczby gatunków, to znaleźlibyśmy się albo w Powsinie, w ogrodzie botanicznym, albo w zoo, bo tam nagromadzenie gatunków na jednostkę powierzchni byłoby największe. Czyli mówimy także o jakości, o gatunkach rzadkich, o gatunkach typowych dla danych ekosystemów, o tych, które w danym miejscu naturalnie by występowały. Mhm. Także wiedza, którą architekt krajobrazu powinien posiadać, to jest wiedza odnośnie naszej flory, ale także wiedza o tym, jak dobrać gatunki zgodnie z siedliskiem, czyli jak wybrać potencjalne nasadzenia tak, żeby one były najbliższe naturalnemu ekosystemowi, no i nie zniszczyć tego, co już w danym miejscu było. Mhm. Także myślę, że tutaj jest ogromne pole do popisu, do zastosowywania właśnie tej wiedzy naukowej i fitosocjologia powinna być taką podstawą przyszłych założeń, przyszłych terenów zieleni.
Tu muszę jeszcze dopytać, jak do tego w ogóle dochodzi, że na tych powierzchniach zarzuconych, o których powiedziałaś, te gatunki się rozprzestrzeniają, no bo chyba nikt tego sam nie sieje.
Zawsze mówimy, że przyroda nie znosi próżni, tak? Mhm. Czyli w momencie, kiedy mamy odsłoniętą glebę, to po pierwsze znajduje się w niej ogromna ilość nasion, które już tam były i te gatunki pionierskie mają wtedy możliwość rozwijania się. Ale też będzie to ogromna baza gatunków, które pojawiają się razem z ptakami, które pojawią się na skutek przenoszenia przez wiatr, czyli takie gatunki, no tutaj posłużę się terminem o dużej sile dyspersji. I ta próżnia bardzo szybko zostaje przez przyrodę jakby załatana. Tam pojawią się tylko i wyłącznie takie rośliny, które właśnie takiego zaburzenia będą szukać i tam się będą czuły najlepiej. Ale jednocześnie w momencie, gdy właśnie zaoramy tą przestrzeń, załóżmy, odkryjemy tą glebę i tworzymy takie inicjalne warunki, gdzie właśnie nam się samo coś będzie pojawiać, gdzie będzie mało materii organicznej, to też będzie świetne miejsce dla gatunków inwazyjnych, które w takim miejscu czują się najlepiej i niestety miasta ze właśnie tymi swoimi bardzo takimi trudnymi warunkami, z bardzo wysoką temperaturą, z dużym problemem deficytu wody albo z kolei z nadmiarem wody i całymi tymi wszystkimi problemami także potęgowanymi przez zmiany klimatu, no są świetnym miejscem do tego, żeby także gatunki inwazyjne się pojawiały i jest to czynnik, który również musimy brać pod uwagę przy planowaniu miast.
Podsumowując to nie powinno być tak, że te nieużytki w miastach są zabudowywane, a powinno być wręcz przeciwnie, czyli część z nich, nie wiem, wszystkie może, to już jakby szerokie pytanie na szeroką dyskusję, ale generalnie powinniśmy dążyć do tego, żeby zachowywać te nieużytki, ponieważ one dają możliwość i przestrzeń dla takich roślin dzikich do tego, żeby one się w mieście pojawiły.
No to jest troszkę uproszczenie, co powiedziałeś. Mhm. Na pewno bym powiedziała tak, w pierwszej kolejności to powinniśmy dążyć do tego, żeby nie wpływać na ekosystemy naturalne już istniejące. Porównując nieużytek z lasem łęgowym, z utrwaloną łąką świeżą, łąką wilgotną, olsem, szuwarami czy wszystkimi innymi naturalnymi typami ekosystemów, które możemy w mieście zidentyfikować, pod względem jakby jakości przyrodniczej nieużytek zawsze nie będzie dorastał do pięt jakby tym innym formom. Mhm. Mimo wszystko, tak? Będziemy mieć tam dużą liczbę gatunków segetalnych, ruderalnych, załóżmy to takie, powiedzmy to trochę tak jak śmieciowe jedzenie, czyli gatunki teoretycznie o niskiej wartości przyrodniczej, ale w przyrodzie też nie używamy określenia chwasty, tak? Każdy gatunek ma swoją rolę. I to są takie powierzchnie tymczasowe, które z czasem i tak zamieniłyby się w bardziej dojrzały ekosystem, ale na to potrzeba dziesiątek lat. Więc mamy te powierzchnie tymczasowe, które spełniają rolę przyrodniczą i które można wcielić do tej tkanki miejskiej i tej zielonej infrastruktury, ale też nie możemy myśleć o tym, że to będzie porównywalny ekosystem. Natomiast one mogą świadczyć fenomenalną rolę rekreacyjną, ponieważ nie są aż tak wrażliwe, to my możemy je udostępnić do rekreacji, to co stało się właśnie w tym parku Powstania Warszawskiego. One mają nieco inną estetykę. Jeśli zaakceptujemy wizualną stronę tego typu terenów, to dodatkowo jeszcze nie generują jakby dużych kosztów. Także same plusy, ale też problemy właśnie takiej natury, innego wyglądu, który nie do końca jest akceptowalny społecznie. Problemy natury właśnie pojawiania się tych gatunków inwazyjnych, czy je usuwać, czy ich nie usuwać. Ale no to są tylko takie elementy, które należy wziąć pod uwagę. Niemniej jednak z naszego punktu widzenia jest to wspaniały rezerwuar takiej zieleni, która może służyć ludziom.
W takim razie podsumowując to wszystko, co do tej pory powiedzieliśmy, jak dużą rolę właśnie może odegrać ta dzika roślinność miejska w takim budowaniu odporności miast na zmianę klimatu?
Och, uwielbiam to słowo odporność. W języku polskim mamy też taki kłopot, że to słowo odporność nie do końca tłumaczy zamysł samego terminu, bo określenie w języku angielskim mamy słowo resilience i resistance, tak? I jak przetłumaczymy to resilience jako odporność, to w zasadzie tłumacząc resistance też w zasadzie by nam odporność wyszło. Więc to jest taki termin, który wydaje mi się w języku polskim nie do końca ma odpowiednik, bo chodzi tutaj nie tylko o reagowanie na jakiś czynnik bardzo negatywny, który powoduje szkody, ale również jakby wyciągnięcie wniosków takich długofalowych. I takim najfajniejszym przykładem różnicy między takim starym podejściem, na przykład jest ochrona przed powodzią, czyli w oldschoolowym podejściu, żeby chronić miasto przed powodzią, to budujemy wały przeciwpowodziowe, tak? Jest powódź, wały działają, miasto zostało ochronione. Ale jeśli wały się przerwą, no to mamy taką sytuację, jak była we Wrocławiu. Więc budowanie wałów przeciwpowodziowych jest takim starym konceptem, który no, nie bierze pod uwagę obecnych trendów. A mówiąc o odporności właśnie tej sensu resilience, to będziemy tworzyć miasto gąbkę. Miasto, które w przypadku pojawienia się dużego opadu, jak najwięcej tego opadu zostanie w wodach gruntowych na skutek procesu infiltracji i jak najmniej wody spłynie, czyli w zasadzie kreujemy taką politykę, żeby te wały przeciwpowodziowe to praktycznie nie były potrzebne i wyciągamy wnioski długofalowe. Więc jeśli mówimy o roślinności spontanicznej w kontekście odporności i zmianach klimatu, to będzie to roślinność, która lepiej zniesie falę upałów, która będzie lepiej zaadaptowana, dlatego że już w tym miejscu występowała i będzie najlepiej dostosowana do danego siedliska. która będzie wymagała mniej pielęgnacji, będzie tańsza po prostu w utrzymaniu. Więc w kontekście zmian klimatu myślę, że takim globalnym kierunkiem będzie przede wszystkim ograniczanie pielęgnacji, zwiększanie tych obszarów, gdzie pozwalamy, żeby roślinność sama się zmieniała, tak? Czyli żeby ten proces naturalnej sukcesji sam zachodził i będziemy zwiększać ogólnie udział powierzchni z roślinnością, a jednak to miasto będziemy rozbetonowywać. Więc to są takie jakby największe trendy. Roślinność spontaniczna czy te nieużytki są tylko jakimś małym komponentem takiej bardziej globalnej strategii.
Ja się tutaj dołączę też obiema dłońmi do miasta Gąbki, bo to jest coś, co promuję w swoim podcaście od samego początku. I rzeczywiście mimo tego, że to może dość śmiesznie brzmieć, to miasta Gąbki to taki kierunek, który widać w wielu różnych zakątkach świata, na co dzień w Kopenhadze. Też mam możliwość obserwacji tego, jak to dobrze działa. Natomiast Kopenhaga akurat nauczyła się na swoich błędach, po również ogromnej powodzi. Tak jak zresztą było we Wrocławiu, też na pewno jakieś wnioski z tego wyciągnięto. Dobrze, Daria, ja na koniec chciałem jeszcze podsumować to w jeden sposób. Chciałem się ciebie zapytać, czy mogłabyś w tej tematyce polecić słuchaczom, słuchaczkom jakąś książkę, która by ich zainteresowała, no i pomogła jeszcze lepiej ten temat zrozumieć?
No, myślę, że taką podstawą, którą tutaj warto polecić, to jest jednak fitosocjologia stosowana. No tutaj pozdrowienia dla Joasi Rajs, która jest wielką fanką. To jest książka Piotra Sikorskiego, Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. I to jest jakby taka podstawa, do której zachęcam, żeby wracać, dlatego że warto poznać dokładnie, z jakimi ekosystemami naturalnymi mamy do czynienia dookoła siebie. I tworząc w przyszłości nową zieleń, warto sięgnąć do tego, z czego ona powinna się składać, żeby w jak największym stopniu odtwarzała czy przypominała te układy naturalne. Bo mam wrażenie, że jest bardzo dużo nowych rozwiązań. Jestem przekonana, że określenie nature-based solutions, czyli te wszystkie rozwiązania oparte na przyrodzie, jako taki bardzo szeroki koncept przez IUCN promowany, będzie ich coraz więcej. Mamy zielone dachy, mamy zielone ściany, zielone przystanki, zielone torowiska, ogrody deszczowe, ogrody biocenotyczne, mnóstwo tych nowych konceptów będzie, ale nie znając podstaw przyrody, no to położymy matę rozchodnikową, gdzie różnorodność biologiczna mierzona liczbą gatunków będzie N równa się 2 albo 3 w najlepszym wypadku, podczas gdy mogłaby to być na przykład dość różnorodna biologicznie taka murawa złożona z typowych rodzimych gatunków, których mogłoby być kilkanaście i mogłyby być na przykład cenne dla zapylaczy. Także myślę, że to będzie jednak najlepsza wskazówka, żeby nie zapomnieć o tych podstawach.
Czyli fitosocjologia stosowana do zastosowania w praktyce.
Dokładnie.
O to też mi chodziło. Tak. Także dziękuję ci za to polecenie.
Raczkujemy z portalem na Facebooku Fitosocjologia Stosowana. Czasami wrzucamy tam właśnie wyniki naszych badań naukowych. Nie jest to jakby mój główny nurt zainteresowania, ale coś, co uważam, że trzeba będzie promować, także też mogę zaprosić do zerknięcia na wyniki naszych badań na fitosocjologii stosowanej w mediach społecznościowych.
Oczywiście możemy dodać link w opisie, bo celem jest też właśnie zwiększenie dostępu do tego rodzaju informacji. I to nie tylko dla architektów krajobrazu. Mam nadzieję, że w przystępny sposób to przedstawiliśmy, także osoby, które nie siedzą aż tak mocno w temacie, również coś dla siebie z tego wyniosą i no właśnie, że będą mogły to w miastach zaimplementować. A ja póki co chciałem ci, Daria, bardzo podziękować za to, że wystąpiłaś w Urbcaście i że wzbogaciłaś ten program swoją wiedzą.
Wielkie dzięki, to nie było tak strasznie, jak myślałam. Polecam się na przyszłość.
Dziękuję. Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego odcinka z Darią i tak jak mówiłem na początku, jest to ostatni odcinek serii, którą stworzyliśmy razem z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Wiem, że te odcinki cieszyły się bardzo dużą popularnością, także mam nadzieję, że temat był dla ciebie interesujący i jeśli może znasz kogoś, komu ten temat również może się przydać czy spodobać, to śmiało podziel się tym odcinkiem z tą osobą. Ja chciałem podziękować za współpracę ministerstwu i cieszę się, że zrealizowaliśmy taką popularyzującą, bardzo ważny temat serię. Mam nadzieję, że to nie koniec tego tematu w podcaście, a w tym momencie chciałem ci podziękować również za wysłuchanie i mam nadzieję, że ta tematyka gdzieś utkwiła tobie w głowie i że będziesz z nią działać dalej, aktywnie działać dalej, bo to jest chyba najważniejsze. Dzięki wielkie i do usłyszenia niebawem.